Miej nadzieję zawsze przy sobie. To Twój dzień, to Twoje radio. Radio Nadzieja, codziennie blisko Ciebie.
Moim i Państwa gościem jest pisarka Katarzyna Maludy. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Autorka sagi warszawskiej. Już wkrótce ukaże się kolejna książka w tej serii zatytułowana Małżeńskie więzi. Ostatnio rozmawiałyśmy o Domu Trzech Wdów, gdzie tłem było między innymi Powstanie Listopadowe. Mija kilkadziesiąt lat i Polacy znów chwytają za broń. Zmieniło się wówczas, czyli podczas Powstania Styczniowego, życie mieszkańców Warszawy?
No nie bardzo, nie bardzo. Dlatego, że konsekwencją upadku Powstania Listopadowego było wybudowanie Cytadeli Warszawskiej. Warszawiacy wiedzą, to potężna twierdza z wielkimi murami, w tych murach, na tych murach ustawione armaty, wszystkie wycelowane w miasto. I Cytadela Warszawska miała trzymać miasto w szachu. Więc tak jak w poprzednim tomie opisywałam, że w Warszawie toczyły się jakieś walki, toczyły się walki wokół Warszawy, tak podczas Powstania Styczniowego w Warszawie nie było prawie żadnych zamieszek. W Warszawie działał rząd narodowy i działała konspiracja i wszystko było ukryte, tajne i w ogóle niewidoczne dla oczu. I coś, co można było zauważyć i co napawało naszych zaborców grozą, to była działalność tak zwanych sztyletników, którzy organizowali zamachy na różnych prominentnych przedstawicieli władz. I jeden z takich zamachów, chyba najsławniejszy, opisuje w Małżeńskich więziach. To jest zamach na generał gubernatora Berga. No i ten zamach też odegra bardzo ważną rolę w życiu bohaterów tej mojej nowej powieści.
A bohaterką książki, tą główną, jest Zosia, która wychodzi za mąż. W takim momencie życia ją poznajemy bez przekonania. Tak. I bez miłości?
Bez przekonania i bez miłości wychodzi za mąż, dlatego że no tak by wypadało, a Zosia, która do tej pory poświęcała się z różnym innym ambicjom, bo to taka kandydatka na kobietę wyzwoloną była, ale Zosia zdaje sobie sprawę, że no po prostu na pewnym etapie życia trzeba by było wyjść za mąż, po pierwsze, a po drugie jej matka jest umierająca. Jej matka bardzo życzyłaby sobie, żeby Zosia poślubiła kogoś, kto na pewno nie będzie stosował wobec niej takiej fizycznej przemocy. Hanna Boratyńska, mama Zosi, miała takie bardzo traumatyczne pierwsze małżeństwo i właśnie taka fizyczna przemoc to było coś, czego najbardziej się obawiała. Dlatego, kiedy pojawił się w życiu Zosi hrabia Kiciński, to ona bardzo mocno przyklasnęła tej możliwości małżeństwa, dlatego że hrabia Kiciński pokazał się jako człowiek, który obronił pewną prostą kobietę przed zbyt awanturniczym mężem i to wystarczyło, żeby pani Hania doszła do wniosku, że to będzie dobry mąż dla Zosi.
Zosia jest kobietą utalentowaną. Czy druga połowa XIX wieku pozwalała takim właśnie kobietom, pani mówiła też o jej ambicjach różnych, pozwalała im rozwinąć skrzydła?
No, my mamy takie przypadki z drugiej połowy XIX wieku, że sięgnę po najbardziej znane panie Marię Konopnicką czy Elizę Orzeszkową, którym to się udało. Ale to było trudne zadanie. Niemniej jednak druga połowa XIX wieku to jest okres, kiedy zaczyna mówić się o emancypacji kobiet, o tym, że powinny mieć możliwość samodzielnego działania, zarabiania na swoje życie. To była w zasadzie taka konieczność, dlatego że w powstaniu styczniowym zginęło bardzo wielu mężczyzn, zostało zesłanych na Sybir, także bardzo wiele kobiet zostało samotnymi matkami, które musiały jakoś zapewnić życie swoim dzieciom, a małżeńskie więzi toczą się podczas powstania i trochę po powstaniu styczniowym.
Nie wszyscy w tym powstaniu widzą sens. Rozwój społeczeństwa, narodu i polskich ziem niektórzy uważali za lepszą drogę niż zrywy narodowo-wyzwoleńcze. To jest też czas, kiedy do Warszawy wkracza nowoczesność?
Tak jak wszędzie, to i do Warszawy. Rewolucja przemysłowa nabiera tempa, pojawiają się coraz nowe rzeczy ułatwiające życie w mieście. No i tutaj mamy pierwszy wodociąg projektowany przez Henryka Marconiego. Mamy pierwsze tramwaje, rozwija się kolej coraz bardziej, więc to jest nowoczesność. Powstaje gazownia, powstają latarnie gazowe, życie się zmienia coraz bardziej. No ale to jest związane właśnie z rewolucją przemysłową, która nabiera tempa i nadaje rytm życiu całemu światu. Warszawa nie była tutaj wyjątkiem. Ona się w drugiej połowie XIX wieku będzie coraz wspanialej rozwijała, dlatego że ciągle przed nią stoją otworem ogromne rynki zbytu rosyjskie. Poza tym Warszawa jest w zasadzie takim jedynym miejscem, przez które przepływał cały transport z Rosji na zachód Europy i odwrotnie. Tutaj ta kolej łączy jak gdyby dwa typy rozwoju kolejnictwa, bo wiadomo, że w Rosji były szerokie tory, natomiast w reszcie Europy znacznie węższe, tak jest do tej pory. I Warszawa była takim miejscem, gdzie można było się przeładować właśnie z tych szerokich torów na wąskie tory. To oczywiście powodowało, że rozwijał się handel, a jeżeli rozwijał się handel, to rozwijało się i miasto.
Zosia trafia do więzienia. Nie będziemy mówiły oczywiście dlaczego, odsyłając Państwa do książki. I zostaje zesłana na Syberię. Rodzina mogła podążyć za skazańcami. Ta codzienność ich później, tych chociażby zesłańców popowstaniowych, była inna niż ta, którą znamy z czasów II wojny światowej?
Zdecydowanie inna. Carat był znacznie łagodniejszy niż stalinizm. Wobec tego ci, którzy wyjeżdżali, byli zmuszeni do tego, żeby wyjechać na Syberię, nie byli poddawani w zasadzie torturom, należałoby to powiedzieć tak. Tak jak podczas II wojny światowej, troszkę wcześniej, troszkę później. Dlatego, że caratowi zależało na tym, żeby Syberię ucywilizować. Polscy zesłańcy styczniowi taką misję mieli. Nawet katorżnicy, którzy wydawałoby się, że są więźniami pracującymi bez wszelkiej nadziei i bardzo prymitywnie, to jednak wśród tych katorżników znalazło się bardzo wiele osób, które odegrały ogromną rolę w badaniu Syberii, w poznaniu Syberii i do tej pory na mapach znajdujemy szczyty, krainy, nazwy geograficzne w każdym razie poświęcone im, a takie nazwiska jak Czacki, Dybowski, to do dzisiaj są znane i oni taką rolę odegrali. Ci, którzy osiedlili się na Syberii, mieli wręcz zagwarantowaną pomoc rosyjskiego rządu, byleby tylko zechcieli tam mieszkać, żyć, pracować. To oczywiście nie był żaden sielski obrazek, dlatego że takie wyrwanie z takiego kokonu rodzinno-przyjacielskiego, w jakim żyli ludzie w swojej ojczyźnie, potem wrzucenie ich w bardzo prymitywne i surowe warunki syberyjskie, to już się wydawało bardzo takim przeżyciem traumatycznym, i takim przeżyciem było dla Zosi także, oprócz różnych innych przeżyć, które na razie niech będą tajemnicą. No, Zosia nie czuła się na tej Syberii szczęśliwa. Natomiast w porównaniu z tym, jak żyli zesłańcy syberyjscy po II wojnie światowej, to była niebo a ziemia.
Ja muszę dodać, że miałam okazję być na Syberii, w tej części wokół Bajkału, i rzeczywiście jest tak, rozmawiając z Rosjanami, oni mi powiedzieli, że na Syberii w dobrym tonie jest powiedzieć, że ma się przodka Polaka, bo to znaczy, że no, jakiś taki wyższy, troszeczkę cywilizacyjny
stopień. Nobilitacja.
Tak, dokładnie tak. No,
oczywiście. Wielu Polaków dorobiło się całkiem niezłego majątku tam. Ludzie różnie reagują na nieszczęścia, które na nich spadają. Zdecydowana większość zesłańców po prostu rozpaczała z tęsknoty i umierała
z tęsknoty. Chciała przetrwać i wrócić.
Tak, chciała tylko przetrwać i wrócić. Ale całkiem spora grupa ludzi przedsiębiorczych, takich, którzy potrafią odnaleźć się w każdej sytuacji, potrafiła wykorzystać te walory, które oferuje Syberia. Bycie takim pionierem bogactwa Syberii, sąsiedztwo Chin, to wszystko stwarzało bardzo duże możliwości.
A jak było w przypadku Zosi, tego dowiedzą się oczywiście Państwo, sięgając po książkę Małżeńskie więzi. To jest kolejna część sagi warszawskiej, która w styczniu trafia do rąk czytelników. Autorka i tej książki, i całej sagi, pisarka Katarzyna Maludy, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio. Radio Nadzieja, codziennie blisko ciebie.